Dziękuję ci, Harry, powiedział cicho Dumbledore. Wracamy. Kiedy Harry wylądował z powrotem na podłodze gabinetu, Dumbledore siedział już za biurkiem. Harry też usiadł i czekał, aż dyrektor przemówi. Wyczekiwałem na to brakujące ogniwo od bardzo dawna, powiedział w końcu Dumbledore. Potwierdza ono moją hipotezę. Wskazuje, że mam rację, ale też ile jeszcze przed nami. Harry zauważył nagle, że wszyscy dawni dyrektorzy szkoły na portretach przysłuchują się uważnie. Korpulentny czarodziej z czerwonym nosem przyłożył sobie nawet trąbkę słuchową do ucha. — No cóż, Harry — rzekł Dumbledore — jestem pewny, że zrozumiałeś, na czym polega znaczenie tego, co właśnie usłyszeliśmy. Mając prawie tyle samo lat, co ty teraz, Tom Riddle robił wszystko, by odnaleźć sposób na pozyskanie nieśmiertelności.
— Myśli pan, że mu się to udało, panie profesorze? — zapytał Harry. — Stworzył sobie Horcruxa i dlatego nie umarł, kiedy mnie zaatakował? Miał gdzieś ukrytego Horcruxa, nieuszkodzoną, bezpieczną cząstkę duszy?
— Cząstkę albo więcej cząstek. Słyszałeś, co mówił Voldemort? Chciał się dowiedzieć od Horacego, co się stanie, kiedy jakiś czarodziej stworzy więcej niż tylko jednego Horcruxa. Co się stanie z czarodziejem, który pragnąc uniknąć śmierci, gotów będzie popełnić morderstwo wiele razy. Gotów będzie wciąż rozdzierać swoją duszę, tak żeby ją zabezpieczyć w wielu oddzielnie ukrytych Horcruxach. O ile wiem, a jestem pewny, że wiedział o tym Voldemort, jeszcze żadnemu czarodziejowi nie udało się rozerwać swojej duszy więcej niż na dwie części. Umilkł na chwilę, zbierając myśli, a potem rzekł.
4 lata temu otrzymałem pewny dowód na to, że Voldemort rozszczepił swoją duszę.
Gdzie? Zapytał Harry. Jak?
Sam mi go wręczyłeś, Harry. Dziennik. Dziennik Riddla, ten, w którym były wskazówki, jak otworzyć komnatę tajemnic.
Nie rozumiem.
Widzisz, Harry, chociaż nie widziałem Riddla, który wyszedł z tego dziennika, to co mi opisałeś, było dla mnie zupełnie nieznanym fenomenem. Samo wspomnienie zaczynające działać i myśleć? Samo wspomnienie wysysające życie z dziewczynki, w której ręce wpadło? Nie, w tej książce musiało żyć coś o wiele bardziej złowrogiego. Cząstka duszy, byłem tego prawie pewny. Ten dziennik był horcruxem. Ale to odkrycie stworzyło tyle samo pytań, co odpowiedzi. Najbardziej intrygowało mnie i niepokoiło, że dziennik miał być nie tylko bronią, ale i zabezpieczeniem.
Nadal nie rozumiem, panie profesorze.
Ach, działał tak, jak powinien działać Horcrux. Innymi słowy, ukryta w nim cząstka duszy była bezpieczna i niewątpliwie chroniła jego właściciela przed śmiercią. Ale nie ulega też wątpliwości, że Riddle chciał, by ktoś ten dziennik przeczytał. Chciał, żeby cząstka jego duszy zamieszkała w kimś innym albo tym kimś zawładnęła, co w rezultacie uwolniłoby ponownie potwora Slytherina.
Nie chciał, żeby jego wysiłki poszły na marne, zauważył Harry. Pragnął, żeby ludzie się dowiedzieli, że to on jest dziedzicem Slytherina, bo w tym czasie nie mógł się tym pochwalić.
Słusznie. Słusznie, rzekł Dumbledore, kiwając głową. Ale zauważ, Harry, skoro chciał, żeby ten dziennik trafił w przyszłości w ręce jakiegoś ucznia Hogwartu, to tym samym narażał ukrytą w nim cząstkę swojej duszy. Horcruxa tworzy się po to, jak ci to wyjaśnił profesor Slughorn, żeby ukryta w nim cząstka duszy była bezpieczna, a nie po to, żeby podrzucać go komuś, narażając ją na ryzyko zniszczenia, co rzeczywiście się stało, bo ta właśnie cząstka jego duszy już nie istnieje. O co ty się postarałeś? Beztroska, z jaką Voldemort potraktował swojego Horcruxa, wydała mi się złowieszcza. To mogło oznaczać, że stworzył albo zamierzał stworzyć więcej Horcruxów, tak żeby strata pierwszego nie była zbyt bolesna. Nie chciałem w to wierzyć, ale Tylko takie wytłumaczenie wydało mi się sensowne. A potem 2 lata temu powiedziałeś mi, że tej nocy, kiedy Voldemort odzyskał ciało, oświadczył swoim śmierciożercom coś, co jest bardzo wymowne, a jednocześnie bardzo niepokojące. Ja, który zaszedłem dalej niż ktokolwiek inny na drodze do nieśmiertelności... Tak mi wtedy powiedziałeś, powtarzając jego słowa, dalej niż ktokolwiek. I pomyślałem, że wiem, co znaczą te słowa, choć śmierciożercy tego nie wiedzieli. On mówił o swoich horcruxach, Harry, o horcruxach w liczbie mnogiej. Tego chyba nie dokonał nigdy żaden inny czarodziej, ale to wszystko pasuje do mojej hipotezy. Z upływem lat Lord Voldemort stawał się coraz mniej ludzki, a przemianę, której uległ, mogłem sobie wytłumaczyć tylko tym, że jego dusza uległa straszliwemu okaleczeniu, a więc, że przekroczył granicę tego, co zwykle nazywamy złem. Więc stał się nieśmiertelny, mordując innych ludzi, przerwał mu Harry. Dlaczego nie stworzył sobie albo nie ukradł kamienia filozoficznego, skoro tak bardzo chciał być nieśmiertelny? Wiemy, że 5 lat temu próbował to zrobić, odrzekł Dumbledore. Ale jest kilka przyczyn, dla których kamień filozoficzny nie był dla Lorda Voldemorta tak atrakcyjny jak horcruxy. Przede wszystkim, żeby eliksir życia rzeczywiście przedłużał życie, trzeba go pić regularnie, a jeżeli ktoś pragnie być nieśmiertelny, musi go pić przez całą wieczność. Voldemort byłby więc całkowicie uzależniony od eliksiru, a gdyby mu go zabrakło, gdyby został skażony albo gdyby ktoś ukradł kamień, umarłby jak każdy śmiertelnik. Pamiętaj, że Voldemort lubi działać samotnie. Myślę, że nie mógł się pogodzić z uzależnieniem od kogokolwiek i od czegokolwiek, nawet od eliksiru. O, oczywiście gotów był go wypić, by wydobyć się z otchłani owego pół życia, w jakiej się pogrążył po zaatakowaniu ciebie, ale tylko po to, by odzyskać ciało. Dlatego jestem przekonany, że postanowił dalej polegać przede wszystkim na swoich horcruxach. Po odzyskaniu ciała nie potrzeba mu było niczego więcej. Był już nieśmiertelny, albo tak bliski nieśmiertelności jak nigdy dotąd. Ale teraz Harry, uzbrojeni w tę informację, to rozstrzygające wspomnienie, które udało ci się uzyskać, jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek odkrycia tajemnicy Lorda Voldemorta. Słyszałeś, jak powiedział, czy nie lepiej by było rozszczepić duszę na kilka części? Wiadomo, że 7 jest najpotężniejszą magiczną liczbą? Tak, sądzę, że ta właśnie idea duszy w 7 najbardziej pociągała Lorda Voldemorta.
Stworzył 7 horcruxów, zapytał przerażony Harry, a kilka portretów na ścianach również wydało okrzyki przerażenia i oburzenia. Przecież one mogą być ukryte wszędzie, po całym świecie, zakopane albo niewidzialne.
Cieszę się, że doceniasz wagę problemu, powiedział spokojnie Dumbledore. Ale po pierwsze, Harry, nie 7 horcruxów, tylko 6. 7 jego duszy, choć tak okaleczona, zamieszkuje jego odnowione ciało. To ta jego część, która wiodła życie widma w latach wygnania. Bez niej w ogóle nie byłby sobą. Ta 7 duszy będzie ostatnią, z którą musi się zmierzyć każdy, kto chce Voldemorta zabić. To część, która żyje w jego ciele.
A więc 6 horcruxów, powiedział zrozpaczony Harry. Niby jak mamy je odnaleźć?
Zapominasz, że 1 już zniszczyłeś, a ja zniszczyłem 2.
Zniszczył pan?
Tak, zniszczyłem, odrzekł Dumbledore i uniósł swoją poczerniałą, opaloną rękę. Ten pierścień, Harry, pierścień Marvola. Zabezpieczony był straszliwym zaklęciem. Gdyby nie moje, wybacz mi brak skromności, wyjątkowe uzdolnienia i gdyby nie szybka pomoc profesora Snape'a, gdy powróciłem do Hogwartu okropnie poraniony, pewnie bym nie dożył, by opowiadać ci to wszystko. Pierścień nie jest już horcruxem.
Ale jak go pan odnalazł?
No cóż... Jak wiesz, od wielu lat starałem się odkryć jak najwięcej z przeszłości Voldemorta. Wiele podróżowałem, odwiedzając miejsca, w których niegdyś przebywał. Natknąłem się na ten pierścień w ruinach domu Gauntów. Wygląda na to, że kiedy Voldemortowi udało się ukryć w nim cząstkę duszy, nie chciał już nosić go na palcu. Ukrył go, opatrzywszy najpotężniejszymi zaklęciami w domu swoich przodków. Morhin był już w owym czasie w Azkabanie, nie podejrzewając, że pewnego dnia mogę odwiedzić te ruiny, albo że będę miał oczy otwarte na wszelkie ślady magicznych kryjówek. Ale nie cieszmy się z tego za bardzo, Harry. Ty zniszczyłeś dziennik, ja pierścień, ale jeśli nasza hipoteza siedmioczęściowej duszy jest słuszna, pozostały jeszcze cztery horcruxy.
I każdy z nich może być czymkolwiek? Starą puszką albo, ja wiem, pustą butelką po eliksirach?
Myślisz o świstoklikach, Harry, które muszą być najzwyklejszymi przedmiotami, łatwymi do przeoczenia. Ale Lord Voldemort, używający puszek albo starych butelek do przechowywania części swojej drogocennej duszy? Zapominasz o tym, co ci pokazałem. Lord Voldemort lubi gromadzić trofea, słynne historyczne przedmioty magiczne. Jego pycha, jego wiara w swoją wyższość, jego determinacja w dążeniu do zapewnienia sobie wyjątkowego miejsca w historii magii, wszystko to doprowadziło mnie do przekonania, że pieczołowicie wybierał swoje horcruxy spośród przedmiotów cieszących się wielką sławą.
Dziennik nie był czymś nadzwyczajnym. Dziennik, jak sam powiedziałeś, był dowodem na pochodzenie Voldemorta od Slytherina. Jestem pewny, że było to dla niego niezwykle ważne. A te pozostałe horcruxy? Zapytał Harry. Wie pan, czym one są, panie profesorze?
Mogę tylko podejrzewać. Z powodów, które ci wcześniej wyłuszczyłem, sądzę, że Lord Voldemort wybierał przedmioty bardzo cenne. Zbadałem więc przeszłość Voldemorta pod tym kątem, zwracając szczególną uwagę na takie właśnie przedmioty, z którymi się zetknął, a które gdzieś zniknęły.
Medalion, zawołał Harry, czara Helgi Hufflepuff.
Tak, tak, zgodził się z uśmiechem Dumbledore. Gotów jestem się założyć, może nie o całą rękę, ale o parę palców, że to właśnie są horcruxy trzeci i czwarty. Pozostałe dwa, zakładając, że stworzył ich sześć, stanowią pewien problem, ale pozwoliłbym sobie na przypuszczenie, że zdobywszy przedmioty należące kiedyś do Hufflepuff i Slytherina, zapragnął odnaleźć takie, które były własnością Gryffindora i Ravenclaw. Jestem pewny, że cztery przedmioty należące do czterech założycieli Hogwartu miały potężną moc oddziaływania na wyobraźnię Voldemorta. Nie potrafię powiedzieć, czy udało mu się odnaleźć coś, co należało do Ravenclaw, ale jestem przekonany, że jedyna pamiątka po Gryffindorze nadal jest bezpieczna.
Dumbledore wskazał swymi poczerniałymi palcami na ścianę poza sobą, gdzie w szklanej gablocie spoczywał miecz z rękojeścią wysadzaną rubinami. — Myśli pan, panie profesorze, że właśnie dlatego chciał wrócić do Hogwartu? — zapytał Harry. — Żeby spróbować znaleźć coś, co należało do innych założycieli?
— Tak myślę. Tak właśnie myślę. Niestety nie posuwa nas to ani o krok dalej, bo nie został tu przyjęty i nie miał szansy przeszukania szkoły. Zmuszony jestem sądzić, że nigdy mu się nie udało zgromadzić czterech pamiątek po wszystkich czterech założycielach. Na pewno zdobył dwie, może trzy, no więcej nie wiemy.
Nawet gdyby zdobył coś, co należało do Ravenclaw albo do Gryffindora, brakuje jeszcze szóstego horcruxa, zauważył Harry, licząc na palcach. Chyba, że zdobył oba.
Nie sądzę, powiedział Dumbledore. Chyba wiem, czym jest szósty horcrux. Ciekaw jestem, co powiesz, kiedy ci wyznam, że swojego czasu interesowało mnie zachowanie tego węża Nagini.
— Węża? — zdumiał się Harry. — To zwierzę też może być horcruxem?
— No cóż, powierzanie części swojej duszy czemuś, co samo potrafi myśleć i poruszać się, nie jest zbyt rozsądne. Jeśli jednak moje rozumowanie jest poprawne, to kiedy Voldemort wszedł do domu twoich rodziców, by zabić ciebie, wciąż brakowało mu szóstego horcruxa. Myślę, że pieczołowicie wybierał swoje ofiary przy tworzeniu horcruxów. Musiały to być osoby znaczące. Ty z pewnością taką byłeś. Wierzył, że zabijając ciebie oddali od siebie niebezpieczeństwo, o którym głosiła przepowiednia. Wierzył, że w ten sposób uczyni się niezwyciężonym. Jestem pewny, że ostatniego horcruxa chciał stworzyć zabijając ciebie. Jak wiemy, to mu się nie udało. Po kilku latach użył jednak nagini, by zabić pewnego starego Mugola i to mogło naprowadzić go na myśl, by właśnie ją zamienić w swojego ostatniego horcruxa. Nagini podkreślała związek ze Slytherinem, co mieściło się w mistyce Lorda Voldemorta. Myślę, że jest do niej bardzo przywiązany, lubi mieć ją przy sobie i wydaje się nad nią całkowicie panować, co jest zaskakujące nawet jak na kogoś, kto zna język wężów.
A więc, powiedział Harry, dziennika już nie ma, pierścienia nie ma, czara, medalion i wąż wciąż istnieją. No i horcruxem może być jeszcze jakiś przedmiot należący do Ravenclaw albo Gryffindora, tak?
Wybornie zwięzłe i dokładne podsumowanie, tak? Rzekł Dumbledore, chyląc głowę.
Więc nadal ich pan szuka, panie profesorze? Kiedy opuszcza pan szkołę?
Zgadza się. Szukam ich od dawna. I myślę, że może jestem już blisko odnalezienia jednego. Są pewne oznaki budzące nadzieję.
A jeśli go pan odnajdzie, wtrącił szybko Harry, czy mógłbym panu towarzyszyć, by go zdobyć?
Dumbledore przez chwilę wpatrywał się uważnie w Harry'ego, po czym rzekł. Tak sądzę.
Naprawdę? Zapytał zdumiony Harry.
Tak, powiedział Dumbledore, uśmiechając się lekko. Sądzę, że zdobyłeś sobie do tego prawo.
Harry poczuł, że serce zabiło mu szybciej. Jak dobrze było choć raz nie usłyszeć ostrzeżeń i pouczeń. Dyrektorzy z portretów wydawali się mniej zachwyceni decyzją Dumbledora. Niektórzy kręcili głowami, a Phineas Nigellus nawet prychnął. Czy Voldemort wie, że niszczy mu się jakiegoś horcruxa? Czy to czuje? Zapytał Harry, ignorując portrety.
Oto bardzo ciekawe pytanie, Harry. Myślę, że nie. Myślę, że zło już tak nim owładnęło, a owe tak ważne cząstki jego jaźni tak długo są od niego oddzielone, że jego świat uczuć i odczuć bardzo się różni od naszego. Być może świadomość straty dotarłaby do niego w chwili śmierci, ale nie wiedział na przykład, że dziennik został zniszczony, dopóki nie wydusił prawdy z Luciusza Malfoya. Mówiono mi, że kiedy się o tym dowiedział, wpadł w szał.
Myślałem, że chciałby Luciusz Malfoy przeszmuglował dziennik do Hogwartu.
Tak, przed laty, kiedy był pewny, że będzie mógł stworzyć więcej horcruxów, ale Luciusz miał czekać na polecenie Voldemorta i nigdy się nie doczekał, bo Voldemort zniknął wkrótce po wręczeniu mu dziennika. Na pewno myślał, że Luciusz nie ośmieli się zrobić niczego z horcruxem, tylko będzie go strzegł, ale tu, jak się okazało, gorzko się przeliczył, bo Luciusz przestał się bać swojego pana, który przepadł gdzieś na całe lata i którego w końcu uznał za zmarłego. Oczywiście Luciusz nie wiedział, czym ów dziennik naprawdę jest. Voldemort zapewne mu powiedział, że dziennik może spowodować ponowne otwarcie komnaty tajemnic, bo był opatrzony potężnymi zaklęciami. Gdyby Luciusz wiedział, że dziennik kryje cząstkę duszy jego pana, na pewno traktowałby go z większym szacunkiem, a tak wykorzystał go po prostu do realizacji swoich dawnych planów. Podrzucając dziennik córce Artura Weasleya, miał nadzieję za jednym zamachem zdyskredytować Artura, spowodować wyrzucenie mnie z Hogwartu i pozbyć się obciążającego go przedmiotu. Ach, biedny Luciusz, biedny Luciusz. Biorąc pod uwagę wściekłość Voldemorta z powodu utraty Horcruxa, a także klęskę, jakiej w ubiegłym roku doznał Voldemort w gmachu ministerstwa, wcale bym się nie dziwił, gdyby Lucius nie cieszył się skrycie z tego, że znalazł się w Azkabanie.
Harry zamyślił się przez chwilę, a potem zapytał: — Więc gdyby się zniszczyło wszystkie Horcruxy, to można by zabić Voldemorta?
— Tak sądzę — odrzekł Dumbledore. — Bez Horcruxów Voldemort stanie się śmiertelnikiem z okaleczoną i pomniejszoną duszą. Nie zapominaj jednak, że choć jego dusza może być bezpowrotnie okaleczona, jego mózg i czarnoksięskie moce pozostają nienaruszone. Trzeba niezwykłych umiejętności i niezwykłej mocy magicznej, by zabić takiego czarodzieja jak Voldemort, nawet pozbawionego Horcruxów.
Ale ja nie mam niezwykłych umiejętności i magicznej mocy, wypalił Harry, zanim zdążył ugryźć się w język.
Masz, powiedział stanowczo Dumbledore. Masz moc, której nigdy nie miał Voldemort. Potrafisz...
Wiem, przerwał mu niecierpliwie Harry. Potrafię kochać. Z trudem powstrzymywał się, by nie dodać: i co z tego?
Tak, Harry. Potrafisz kochać, rzekł Dumbledore, sprawiając wrażenie, jakby dobrze wiedział, czego Harry nie dopowiedział. A biorąc pod uwagę wszystko, co ci się przydarzyło, to wielka i niezwykła rzecz. Jesteś jeszcze zbyt młody, by zrozumieć, jak bardzo jesteś niezwykły, Harry.
Więc kiedy przepowiednia mówi, że będę miał moc, jakiej nie zna czarny pan, oznacza to tylko miłość? Zapytał Harry, trochę zawiedziony.
Tak, tylko miłość. Ale nie zapominaj, Harry, że to, co mówi przepowiednia, jest ważne, bo Voldemort takim to uczynił. Powiedziałem ci to pod koniec ubiegłego roku. Voldemort wybrał cię jako osobę, która będzie dla niego najgroźniejsza i przez to uczynił cię osobą dla siebie najgroźniejszą.
Ale przecież to jedno i to samo.
Nie, nie. Nie, wcale nie to samo, zaprzeczył Dumbledore, teraz już wyraźnie zniecierpliwiony. Wyciągnął ku Harremu swoją poczerniałą, pomarszczoną rękę i zawołał: za bardzo polegasz na tej przepowiedni.
Ale, bąknął Harry, sam pan powiedział, że przepowiednia mówi: myślisz, że gdyby Voldemort nie dowiedział się o tej przepowiedni, to by się spełniła?
Miałaby jakieś znaczenie? Przecież to oczywiste, że nie. Myślisz, że spełniła się każda przepowiednia przechowywana w sali przepowiedni?
Ale w zeszłym roku, powiedział zdumiony Harry, mówił pan, że jeden z nas musi zabić drugiego.
Harry, tylko dlatego, że Voldemort popełnił poważny błąd i postąpił zgodnie ze słowami profesor Trelawney. Gdyby nie zamordował twojego ojca, to czy zaszczepiłby w tobie wściekłe pragnienie zemsty? Oczywiście nie. Gdyby nie zmusił twojej matki, by oddała za ciebie życie, dałby ci magiczną tarczę ochronną, której nie potrafił przeniknąć? Oczywiście nie, Harry. Nie rozumiesz? Nie rozumiesz? Voldemort sam stworzył sobie największego wroga, podobnie jak wszyscy tyrani na całym świecie. Masz pojęcie, jak bardzo tyrani lękają się ludzi, których uciskają? Wszyscy zdają sobie sprawę, że pewnego dnia wśród wielu ich ofiar z całą pewnością znajdzie się ktoś, kto powstanie przeciw nim i pomści się. Voldemort nie jest inny. Zawsze wypatrywał tego, który rzuci mu wyzwanie. Usłyszał przepowiednie i zabrał się do działania, co miało taki skutek, że nie tylko sam wybrał osobę, która będzie chciała go zniszczyć, ale jeszcze wyposażył ją w niezwykle groźną broń.
Ale, panie profesor,
to bardzo ważne. Bardzo ważne, żebyś zrozumiał, powiedział Dumbledore, wstając, po czym zaczął krążyć po pokoju, powiewając połami swojej błyszczącej szaty. Harry jeszcze nigdy nie widział go tak wzburzonego. Próbując cię zabić, Voldemort sam wybrał tę niezwykłą osobę, która siedzi teraz przede mną, i wyposażył ją w niezbędne narzędzia. To na skutek błędu Voldemorta mogłeś wedrzeć się w jego myśli, w jego ambicje, możesz nawet rozumieć wężowy język, którym wydaje rozkazy, a jednak, Harry, mimo twojego uprzywilejowanego wglądu w świat Voldemorta, nawiasem mówiąc, każdy śmierciożerca gotów byłby zabijać, byle mieć taki dar, ciebie nigdy nie uwiodła czarna magia, nigdy! Nawet przez sekundę nie pragnąłeś stać się jednym z jego zwolenników. No to chyba oczywiste, zaperzył się Harry. Zabił mojego tatę i moją mamę. Mówiąc krótko, chroni cię twoja zdolność miłości, powiedział mocnym głosem Dumbledore. To jedyna ochrona, która może się oprzeć tak wielkiej potędze, jaką ma Voldemort. Pomimo wszystkich pokus, na które byłeś narażony, pomimo wszystkiego, co musiałeś wycierpieć, zachowałeś czystość serca. Zachowałeś je takim, jakim było, gdy miałeś 11 lat, kiedy spojrzałeś w zwierciadło odbijające pragnienie twego serca, a ono ukazało ci tylko drogę do pokrzyżowania planów Voldemorta, a nie nieśmiertelność czy bogactwo. Harry, czy zdajesz sobie sprawę, jak niewielu czarodziejów ujrzałoby to, co ty zobaczyłeś w tym zwierciadle? Voldemort powinien wówczas zrozumieć, z kim ma do czynienia, ale nie zrozumiał. Teraz jednak już wie. Przeniknąłeś do świadomości lorda Voldemorta i nic ci się nie stało. Natomiast on nie może zawładnąć tobą, nie narażając się na śmiertelną udrękę, co odkrył w gmachu ministerstwa. Nie sądzę, by zrozumiał dlaczego, ale tak mu było śpieszno do podzielenia swojej duszy, że nigdy nie starał się zrozumieć potęgi duszy niesplamionej. Panie profesorze, odezwał się Harry, bardzo się starając, by nie zabrzmiało to jak sprzeciw. To wszystko sprowadza się do jednego, prawda? Muszę spróbować zabić go, albo musisz? To oczywiste, że musisz. Ale wcale nie z powodu jakiejś przepowiedni. Musisz, bo nie spoczniesz, póki nie spróbujesz. Obaj o tym wiemy. Wyobraź sobie przez chwilę, że nigdy nie usłyszałeś tej przepowiedni. Co byś teraz czuł wobec Voldemorta? Pomyśl! Harry obserwował Dumbledora przechadzającego się przed nim tam i z powrotem i pogrążył się w myślach. Pomyślał o swojej matce, o swoim ojcu, o Syriuszu, pomyślał o Cedricu Diggorym, pomyślał o tych wszystkich strasznych czynach, których dopuścił się lord Voldemort. Poczuł, jakby w piersiach zapłonął mu żywy ogień, sięgając gardła. — Chciałbym, żeby zginął — powiedział cicho. I chciałbym tego dokonać. To przecież oczywiste, zawołał Dumbledore. Widzisz? Przepowiednia wcale nie mówiła, że musisz coś zrobić, ale to ona spowodowała, że lord Voldemort naznaczył ciebie jako równego sobie. Innymi słowy, możesz zrobić, co zechcesz, możesz wypiąć się na tę przepowiednię, natomiast Voldemort wciąż na niej polega i według niej działa, będzie cię tropił i ścigał, co sprawia, że na pewno jeden z nas w końcu zabije drugiego, dokończył Harry. Zrozumiał wreszcie, co Dumbledore próbował mu powiedzieć. Chodziło o różnicę między tym, co znaczy dać się zaciągnąć na arenę, by stoczyć na niej śmiertelny bój, a wkroczyć na nią z podniesioną głową. Niektórzy być może powiedzieliby, że to niezbyt wielka różnica, ale Dumbledore wiedział, a teraz wiem i ja, pomyślał Harry z nagłym poczuciem dumy, i wiedzieli to moi rodzice. Że to największa różnica pod słońcem.